Mnie jest bardzo, bardzo miło i serce mi mocno bije, bo te prace są, żyję z nimi w różnych miejscach, w Warszawie, w Poznaniu, we Francji. Nagle znajdują się one na pięknej wyspie, w Bydgoszczy, w muzeum, także no jest to przeżycie dla kolekcjonera. I są to naprawdę ważne prace ważnych artystów, bo zawsze moją taką dewizą było zbierać wybitne prace wybitnych artystów.
Wojciech Fibak zdradził podczas konferencji prasowej, że jest zachwycony Bydgoszczą, a w szczególności Wyspą Muńską i Bydgoskim Muzeum.
Kiedyś się może tak nie zachwycałem tym miastem, ale ostatnio jestem waszym ambasadorem. Jestem ambasadorem tego pięknego miasta, jestem ambasadorem Bydgoszczy i po już tu wielu wizytach właśnie związanych z przygotowaniem tej wystawy poznałem piękno, szczególnie centrum, cała ta rewitalizacja, ta wyspa, która no, jest jakimś unikatem absolutnym w skali europejskiej. Samo muzeum, które ma znakomite zbiory, to może nie jest tak znane jak Muzeum Narodowe w Warszawie czy w Krakowie, ale zbiory są znakomite. Chciałem powiedzieć, że jest to pierwsza wystawa współczesna, muzealna, bo odbyło się kilkanaście wystaw właśnie tej mojej części École de Paris, czyli tych zbiorów Polski Paryż, i te wystawy odbyły się i w Muzeach Narodowych w Warszawie, i w Krakowie, i w Poznaniu, i w Szczecinie. Natomiast pierwszy raz, mimo że ja bardzo intensywnie zbieram ten rodzaj sztuki od początku lat 2000 do 2000 roku, czyli prawie 20 lat bardzo intensywnie, a kiedyś też zbierałem, bo w mojej kolekcji już w latach 80. znalazły się prace Lebensteina, Fangora czy Teresy Pongowskiej, kiedy mieszkałem w Nowym Jorku, w Paryżu, ale wyspecjalizowałem się w tej klasyce polskiej sztuki współczesnej w 2000 roku. To było takie wyzwanie, podjąłem, kiedy zacząłem spędzać więcej czasu w Polsce. I to jest pierwsza muzealna wystawa, jaka się odbywa.
Pierwszą pracę do swojej kolekcji Wojciech Fibak nabył w wieku 19 lat, kiedy był bardzo aktywnym tenisistą.
Z takich oszczędności socjalistycznych, bo to te wyjazdy na zachód, zawsze można było coś tam zaoszczędzić, więc gdy wyjeżdżałem jako junior, miałem jakieś małe oszczędności. Już nie ukrywam, bo to oczywiście są wywiady o sztuce, ale pierwsza rzecz to kupiłem jakiegoś 10-letniego Volkswagena, a druga inwestycja najważniejsza to obraz. I to był obraz poznańskiego artysty, który był całkiem pokaźnych rozmiarów, nie wchodził ani do domu rodziców, wylądował w garażu i później gdzieś był eksponowany i był przekazany na taką aukcję charytatywną na odnowę barokowej fary poznańskiej i się sprzedał właśnie jako pierwsza praca z mojej kolekcji. Moja mama kolekcjonowała meble i kolekcjonowała porcelanę, także często z nią odwiedzałem różne galerie, czy antykwariaty, czy desy w rynku poznańskim i także już byłem świadom kolekcjonowania. No poza tym mamy chyba podobne cechy, Bydgoszcz, Kraków, Poznań, to są takie miasta, nie ma chyba takich wielu miast, gdzie ludzie są systematyczni, zorganizowani, oszczędzają, gromadzą, doceniają, szanują i to są chyba takie cechy, które pomagają w kolekcjonowaniu.
A co to znaczy być dla niego kolekcjonerem?
To jest profesjonalne wyzwanie. Jeśli chodzi o obrazy, rzeźbę, fotografie, to ten rynek jest tak rozbudowany, sztuki w Polsce, jest tyle domów akcyjnych, no setki kolekcjonerów, ciągle wymieniają między sobą, czy jakimiś mailami, że gdzieś trzeba pójść do jakiejś galerii. Ciężka praca od 8 rano do północy i często później na różnych kontynentach.
A które prace, ale przede wszystkim nazwiska których artystów wywołują największe emocje i przyspieszone bicie serca u Wojciecha Fibaka, kolekcjonera?
No, jestem znany z tego, że jestem kolekcjonerem Wojciecha Fangora i faktycznie byłem jednym z pierwszych kolekcjonerów jego prac. Kupiłem pierwsze prace może wczesnych latach 80. w Nowym Jorku, w domach aukcyjnych. Wtedy poznałem też Wojciecha Fangora. On mieszkał wtedy w Nowym Jorku. Odwiedzałem jego pracownię przy Green Street, ale bardzo mało prac kupiłem bezpośrednio od niego. Podobnie często daję przykład Jana Lebensteina, że go znałem osobiście, to wielka postać. Mieszkał w Paryżu, często przychodził do mnie do domu. Przychodził pierwszy, wychodził ostatni, bardzo popularny wśród moich gości, niezwykła postać. I żadnej pracy nie kupiłem od niego, mimo że znaliśmy się wiele, wiele lat. On był bardzo trudny w rozstawianiu się z pracami. Słyszałem też takie wersje, że nie pije alkoholu i ci, którzy z nim siedzą tam do czwartej, piątej, że mają większą szansę. Więc zapytałem go kiedyś o to. I on powiedział, nie, naiwni. Mówi, następnego dnia, przecież w nocy nie wyniosło mi nic. Następnego dnia dzwonił, ja mówię, nic nie pamiętam. Także się okazuje, że ci, którzy z nim tam popijali dłużej, to też nie mieli szans. Także są różni artyści i to też jest taka trochę naiwna wersja, że najlepiej właśnie wyjdziemy na tym, kiedy pójdziemy do artystki czy artysty, od nich kupimy pracę. Się okazuje, że nie, bo po pierwsze ci artyści najbardziej cenią swoje prace i często oczekują, że te prace ich są więcej warte niż na przykład rynkowo. A po drugie, często też jesteśmy zmuszeni do kupna tego, co oni nam pokażą. Bo u Jana Lebensteina w jego atelier właśnie w tej żydowskiej dzielnicy Mare w Paryżu ja mogłem kupić pewne prace, ale to były prace takie z jego ostatnich lat, bardziej troszeczkę już pod publiczkę, minimalnie komercyjnie, jeżeli w ogóle tak wielkim artyście można powiedzieć. Natomiast ja zbierałem głównie jego prace z późnych lat 50., 60. i one stały gdzieś tam u góry na jakiejś antresolce, były odwrócone tyłem i absolutnie nie było żadnej szansy, w ogóle nie chciał pokazać tych prac. Znany zawsze byłem z tego, że zbierałem z tego współczesnego Fangora i Lebensteina. To były takie dwie moje, jak gdyby, specjalizacje.